Dobry wieczór. Witam Państwa przed mikrofonem Anna Rymbas. Kapitan Teresa Remiszewska, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Natasza Caban i Joanna Pajkowska to kobiety, które samotnie opłynęły świat. Wielokrotnie opowiadały o swojej żeglarskiej pasji w moich audycjach, ale kobiety, które dowodzą promami, masowcami, statkami rybołówstwa morskiego przed mikrofonem pojawiały się zdecydowanie rzadziej. W Trójmieście mieszka pani kapitan Elżbieta Drożdżowska-Smulewicz. Na co dzień kieruje promami Euroafryki. I to właśnie ona, elegancka, drobna brunetka, jest dziś moim i państwa gościem.
To był rok 87. Moja córka miała wtedy rok. Pojechałam na budowę Jana Śniadeckiego do Falkenbergu. Tam odbieraliśmy zupełnie nowy prom, wprowadzaliśmy go do eksploatacji. No i tam na tym promie zaczęłam już tak pływać intensywnie. I to było tak wtedy Jan Śniadecki i prom Mikołaj Kopernik. Później miałam 7 lat temu taką pół roku trafiłam na statek Inowrocław, który zaczynał na linii, pływał na linii fińskiej. A oprócz tego jeszcze jak przeawansowałam, pływałam na rorowcu Puck. No i wróciłam z powrotem, także w zasadzie najdłużej pływam na promach. I to jest tak naprzemiennie, Jan Śniadecki, Mikołaj Kopernik, a teraz jest zastąpiony Mikołaj Kopernik Kopernikiem, promem. Także w tej chwili jest 2 promy, Jan Śniadecki i Kopernik. Być kapitanem, a posiadać dyplom kapitana żeglugi wielkiej, to jest znacząca różnica. Dlatego, że dziewczyn, które mają dyplom kapitana żeglugi wielkiej, to jest kilka. Nie będę tu operować nazwiskami, bo też nie wszystkie pamiętam. Zmieniły też nazwiska już po założeniu rodziny. Ale naprawdę tych, które pływają, to są praktycznie w Polsce 2. Bo jestem ja jedna i druga pani, która jest w Przedemie.
Ile lat temu wchodziła pani na ten rynek kapitanów, kobiet kapitanów?
To znaczy, jeżeli chodzi o sam awans, to 21 lat temu przeawansowałam i od 21 lat stoję na mostku kapitańskim. Natomiast zaczynałam po skończeniu szkoły w 1980 roku, czyli 35 lat na morzu, w tym 21 na mostku kapitańskim. U mnie jest zawsze tak, że załoga wie, że jeżeli ktoś coś narozrabia poważnie, to jest tak zwana jedna rozmowa i jedna szansa. Drugi raz się rozstajemy, więc wiedzą krótkie zasady i te zasady są przestrzegane. Poza tym ja, tak jak każdy człowiek, czasami spotka pani osobę, z którą pani rozmawia pierwszy raz i na przykład darzy pani ją sympatią, a pracuje pani z kimś od lat i na przykład nie darzy pani go sympatią i w zasadzie nie ma pani ku temu żadnych powodów, prawda? No niestety są takie odczucia.
Natomiast tak zwana chemia.
Tak, natomiast ja też mam osoby, które bardziej lubię i które mniej lubię, ale jeżeli są sytuacje konfliktowe, to zachowuję absolutnie dystans i oddzielam te sprawy swoje emocjonalne, jakby wewnętrzne, które nigdy nie ujawniam. Mam jedną zasadę, że nie przechodzę absolutnie z załogą na ty, z nikim, bo tak mnie nauczyli starzy kapitanowie i to robię, i to funkcjonuje. I powiem pani, że z przerażeniem patrzę na młodych oficerów, kadetów, którzy dopiero co wchodzą na statek i przechodzą z marynarzem, z innymi ludźmi na ty. Naprawdę bardzo mało ludzi jest takich, którzy uszanują jakby prywatność z pracą zawodową. A tu jesteśmy skazani na siebie 24 godziny na dobę. Więc to musi jakoś funkcjonować. Więc niestety ten dystans jest zachowany i musi być zachowany. Ale myślę, że to jest kwestia przekazania pewnych rzeczy właśnie przez starych kapitanów, których w tej chwili nie ma. I ci ludzie młodzi po prostu myślą, że będąc friendly z każdym, to będzie wszystko okej. Okay. A się okazuje, że później staje na stanowisku oficerskim i już nie jest okej. Okay.
Czy to jest wskazane w ogóle, żeby kapitan miał kumpla na statku?
Nie jest wskazane i tego nie robię.
A jeśli coś takiego jest, to taki kumpel na pewno taryfy ulgowej u pani nie ma, jeśli jest sytuacja do rozstrzygnięcia.
Taryfy ulgowej nie ma, natomiast takich przypadków w moim życiu było bardzo mało, także nie uznaję po prostu. Na statku nie ma przyjaciół kapitan. Jest jednak sam. to nie znaczy, że ma się izolować od załogi, bo się izoluje. Ale...
Izolacja to jest zupełnie coś innego.
Tak, nie, po prostu tutaj nie ma przyjaciół, kumpli, spotykania się i tak dalej. Po prostu ten dystans musi być zachowany.
Tomasz Orłowski, absolwent Gdyńskiej Akademii Morskiej, ponad 20 lat pływa po całym świecie na statkach różnych bander i różnych armatorów. Oficer elektryk kilkakrotnie pływał na promie dowodzonym przez panią kapitan. Na rozmowę o swojej szefowej zgadza się od razu.
Pani kapitan Smolewicz była postrzegana jako osoba bardzo kompetentna. Była osobą wymagającą, tym niemniej trudno ją określić jako oschłą albo stwarzającą jakiś dystans. No, umiała zachować dystans. Pamiętam takie zdarzenie, drugi oficer bodajże na korytarzu woła za panią kapitan. Pani Elu, pani Elu. Ona go natychmiast sprostowała. Panie Wojtku, pani kapitan.
Czyli nie przechodziła na ty, nie miała w zwyczaju bratania się z załogą. Czy to dobry zwyczaj, czy to nie stwarza zbyt dużego dystansu, jak uważasz, po latach pracy?
Wydaje mi się, że dla kobiety to na pewno jest lepiej. Wśród mężczyzn, jeżeli jest kapitan mężczyzna i załoga męska, to jest to łatwiejsze, jak gdyby przechodzenie na ty i takie nawiązywanie relacji koleżeńskich na trochę takim bliższym poziomie. Z panią kapitan Smolewicz było w ten sposób, że były to sytuacje zawsze z zapasem bezpieczeństwa robione. Nie podejmowała ryzykownych sytuacji, że jeżeli prognoza pogody na przykład wskazywała na to, że lepiej zostać w porcie, zostawaliśmy w porcie, nie wychodziliśmy w złą pogodę. Dzięki temu nie wracaliśmy na przykład z przechyłem, z przesuniętym ładunkiem, z jakimiś tam uszkodzeniami ładunków czy nawet na statku, jak się zdarzało czasami.
Wiadomo, praca na statku to praca, ale są też takie momenty, kiedy następuje pewnego rodzaju rozluźnienie, od choćby wspólne posiłki, coś takiego, no nie wiem, wolny czas, potrafiła podejść, zapytać się, jak się czujesz, co u ciebie ewentualnie, czy masz jakiś problem?
To znaczy, pod tym względem nie było dystansu. Ja pamiętam, że bardzo swobodnie i przyjemnie się rozmawiało z panią kapitan. Miałem przyjemność kilka razy wracać z nią wspólnie samochodem, bo transport z Gdańska, z Gdyni do Świnoujścia sami sobie zapewnialiśmy. To nie był taki dystans, żebyśmy byli onieśmieleni, bali się zapytać o cokolwiek, czy porozmawiać po prostu przy obiedzie. To był właściwy dystans, prawda? Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że to nie był rejs jakiś tam, nie były rejsy kilkumiesięczne, to były dwutygodniowe wyjazdy na trasie Świnoujście-Istok.
Każdy z szefów, każdy z kapitanów jest jakiś, prawda? A jaka ewentualnie była kapitan Smolewicz? Jako kapitan?
Ostrożna. Bezpieczeństwo było jej priorytetem. Jak to się mówi, nie gwiazdożyła.
Kobieta na pokładzie przynosi pecha.
Tak, to prawda. Zdarza się, że o kobietach się tak mówi i to ma jak gdyby uzasadnienie może w starych czasach, kiedy powiedzmy obecność jednej kobiety na statku podczas długiego rejsu trochę powodowała zamieszania wśród męskiej załogi i wzbudzała różnego rodzaju emocje, więc takie rzeczy się mówiło i miały one nawet swoje uzasadnienie. Natomiast tutaj to nie. Tutaj się ocenia tylko fachowość. Pływałem z wieloma kapitanami, którzy byli bardzo dobrymi, mieli prawie legendarni już na pewnych liniach, na pewnych statkach. No i pani kapitan Smolewicz wydaje mi się, że też zalicza się do dobrych kapitanów.
W czasach dawnych żaglowców uważano, iż obecność kobiety na pokładzie przynosi nieszczęście statkowi i załodze. Przesądni kapitanowie traktowali obecność kobiet na statku jako balast, diabli balast. Marynarze zaś wycierali ślady stóp kobiecych na pokładzie, bo inaczej statek rodzaju męskiego oczywiście mógłby być zazdrosny o kobietę. Na statku pierwszą po Bogu.
Na każdym kapitanie spoczywa odpowiedzialność. Na przykład Bałtyk jest morzem bardzo wybrednym i bardzo niebezpiecznym wręcz wbrew pozorów, dlatego że ma krótką falę, czasami ta fala jest naprawdę długa, promy są wysokie, ciężkie w manewrowaniu, ponieważ my sami tymi promami wchodzimy, mamy licencję polską i szwedzką, i sami wchodzimy kapitanowie do Świnoujścia, sami wchodzimy do Isztat. Isztat nie jest portem łatwym, bo jest portem ciasnym, a prom ma 155 metrów, a drugi prawie 170, więc to jest, rzeczywiście są spore jednostki.
Bez pomocy pilotów?
Tak, bez pomocy pilotów i bez pomocy holowników. Czasami sporadycznie bierze się holownik, ale to naprawdę jest bardzo sporadycznie i ja nie lubię pracować z holownikami.
Dlaczego?
Dlatego, że robię cały czas to sama, więc to w pewnym momencie, jak coś pani się pałęta, to nie jest rzecz fajna, prawda? Tym bardziej, że też obsady na holownikach są różne, więc czasami taki holownik może więcej szkody narobić niż pożytku. Także ja to wolę wykonywać, jakby mam zaufanie sama do siebie.
Prawda? Takich manewrów w ciągu takiego rejsu dwutygodniowego pani robi, jeżeli chodzi o przybijanie i odbijanie?
30. Czyli w przeciągu roku licząc to jest gdzieś około 200-300 manewrów. To jest dużo. I wracam tutaj do tego pytania pani, czy się boję. Nie. Staram się, jak są bardzo takie warunki rzeczywiście ekstremalne, ponieważ bardzo dokładnie śledzę pogodę. Jeżeli rzeczywiście są takie ekstremalne warunki, to podejmuję decyzję, że staję i nie wychodzę z portu. Ponieważ wychodzę z jednego założenia, że morze to jest ogromny żywioł i trzeba zachować bardzo dużą pokorę. Bardzo dużą pokorę i ja nie zamierzam leżeć w Alei Zasłużonych, to tak dowcipnie powiem. A też nie chcę narażać statku i załogi i pasażerów po prostu na ryzyko, że jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, że nie jestem w stanie bezpiecznie dojść i bezpiecznie zasumować, to podejmuję decyzję pozostania. I wtedy staję na redzie albo w porcie, jak jest miejsce. I czekam na poprawę pogody. To są sporadyczne przypadki.
Czy dużo ich było?
Nie, to są sporadyczne przypadki, kiedy trzeba podjąć taką decyzję, ale z reguły, jeżeli ja podejmuję taką decyzję, to 80% promów stoi. I w Trelleborgu, na przykład w porcie, gdzie ma trafikę, w ogóle nawet nie wpuszczają do portu. Także większość kapitanów staje w tym momencie. Ale jest to indywidualna oczywiście decyzja.
Ona jest szanowana przez armatora?
Tak, szanowana jest przez armatora. Kapitan po prostu ma prawo decydowania, bo odpowiada za bezpieczeństwo i ma prawo podjąć taką decyzję. Także nie spotkałam się do tej pory z negowaniem mojej decyzji. Także muszę powiedzieć, że jest to respektowane. A ja też nigdy nie dałabym się namówić na to, że a może jednak się uda, prawda?
Znała pani kapitana Andrzeja Ułasiewicza?
Nie znałam osobiście kapitana Ułasiewicza, bo pływał na Janie Heweliuszu. Także nie mogę nic na jego temat powiedzieć, po prostu osobiście go nie znałam.
A myślała pani kiedyś o tej decyzji jego wtedy, z 93 roku? Gdzie pani wtedy była? Pamięta pani?
A to muszę pani powiedzieć, że byłam i pływałam w tym czasie na Śniadeckim. Byłam wtedy starszym oficerem. I dowiedzieliśmy się o tym, co się stało z Heweliuszem, jak staliśmy w porcie Świnoujście, że ma przechył prawie 60 stopni. Kapitan mnie o tym poinformował, mój nauczyciel i mentor, zresztą moja latarnia życiowa, kapitan żeglugi wielkiej Marian Weber. Do tej pory jestem mu wdzięczna za przekazaną wiedzę. Poszliśmy po prostu, uczestniczyliśmy w akcji ratunkowej. Także ja jako chief miałam 16 ciał na burcie, podanych przez nurków niemieckich, wyciągniętych z tratw i z wody. W tym była 3-letnia dziewczynka, która była wtedy w wieku mojej córki praktycznie, córka kierowcy. Ja musiałam tymi ciałami się zaopiekować, ułożyć je. Później wróciliśmy do Świnoujścia, zdaliśmy zwłoki, dokumenty, które mieli ludzie, bo część nie miała zupełnie, prawda? Więc przeżyłam jakby to na własnej skórze, chociaż jeżeli chodzi o załogę, to nie znałam tej załogi, więc nie byłam tak mocno emocjonalnie związana. Po tej całej historii, już jak później przeawansowałam, jeszcze przed moim awansem, załoga jednak odczuwała przez wiele lat dyskomfort i strach po prostu. Ludzie się bali, jak przychodziły sztormy, to po prostu bali się, dlatego tutaj postawa kapitana była właściwie najważniejsza i pamiętam jeszcze, jak po tej całej historii, będąc chiefem, załoga właśnie mówiła: ojej, teraz następny sztorm się szykuje, co to będzie, to ja po prostu ich uspokajałam. Muszę powiedzieć, że nie mam żadnej traumy związanej z tym wydarzeniem, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ryzyko jest wliczone w nasz zawód i troszeczkę oprócz naprawdę perfekcyjnej wiedzy, doświadczenia, trzeba mieć w tym zawodzie trochę szczęścia, a żywioł jest ogromny. Natomiast nie można wychodzić z założenia, że będzie źle, że coś się przydarzy, bo wtedy bez sensu jest wykonywania. To trzeba wtedy się zwolnić, nie pływać, bo jeżeli mam pływać w strachu, to nie mogę tego zawodu wykonywać. Więc ja starałam się załogę, starałam się uspokajać. Natomiast Wydaje mi się, że załoga moja ma na tyle komfort psychiczny, że wiedzą, że nie podejmę, będę starała się przynajmniej nie podjąć niewłaściwej decyzji, bo do tego do końca pani nigdy nie może być pewna. Wybierając ten zawód, trzeba się nastawić, że jest to ciężka droga dojścia do najwyższego dyplomu. Później nawet jak się to stanowisko osiągnie, to jest bardzo ciężko, dzień w dzień. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
Ale pani kapitan ma świadomość tego, że to właśnie pani, między innymi jedna z tych kilku kobiet, które są kapitanami, które pływają, torowały drogę tym innym kobietom, które też wybierają Akademię Morską, które też chcą stanąć na mostku kapitańskim. I no to się powoli zmienia, ale być może będzie kiedyś tak, że wejdzie kobieta jako oficer, potem jako kapitan i no nie będzie sprawdzana ciągle przez mężczyzn, poddawana najpierw testom, obserwowana, tylko będzie traktowana jako profesjonalista, jako pełnoprawny kapitan, członek załogi. Już bez tej płciowości, która ciągle jednak jest na statkach.
Wątpię.
Wątpi pani?
Wątpię.
A już się spodziewałam, że usłyszę, że tak będzie. Nie będzie tak?
No, uważam, że jeszcze dużo czasu musi minąć i nie jest to kwestia tego, że pojawiają się dziewczęta w coraz większej ilości w szkole, tylko jest to kwestia mentalności po prostu naszego narodu. Jesteśmy bardzo mało podatni na zmiany. Nadal panuje w rodzinach tak zwany matriarchat, czyli facetka to jest gary, dzieci, wózek, zakupy. Pani przychodzi, stawiam do stołu, musi tak być. To jest to kwestia zmiany całego myślenia jako naszej społeczności, a to nie jest naprawdę proste. I musi na to minąć wiele czasu. Natomiast nie spotyka się tego we flocie zachodniej, bo już inaczej się tam traktuje, ponieważ tam już się kobiety trochę pojawiły i może na początku załoga się trochę przygląda. Ja miałam taki krótki epizod 2 lata temu. Pojechałam sobie na 2,5 miesiąca z Schiphol-Brocku na heavy lifty i tam miałam 10 osób załogi filipińskiej. I oni na początku bacznie się przyglądali, ponieważ to był pierwszy raz, że się w ogóle w karierze pojawiła kobieta kapitan. Na początku mieli jedynie problemy z mówieniem mi master, tylko mówili yes madam. Później już im to przeszło, ale ponieważ ja do nich zeszłam na dół, zaczęłam z nimi rozmawiać, widzieli, że się nimi interesuje, że z nimi rozmawiam, że wszystko jest okej, to naprawdę mi się super z nimi pracowało. Lepiej niż z Polakami. Także no, ci ludzie z zachodu, jakby obyci już z wielonarodowością w swojej karierze.
I to nie jest kwestia tolerancji, prawda? To nie mówimy teraz o tolerowaniu.
To jest po prostu kwestia nastawienia całego społeczeństwa. Zaakceptowania kobiety jako równorzędnego partnera. I to nie tylko chodzi na pewno w kwestie kobiety, które pływają, tylko wszystkie, które zaczynają robić karierę, stawać gdzieś na wysokich stanowiskach, są naprawdę poddane olbrzymiej presji i krytyce. Także nie jest to proste. Nie jest to proste. I myślę, że tak łatwo się nie zmieni.
Bo faceci też bywają głupi. Jednak ten przymiotnik często dominuje, jeśli ocenia się kobiety, prawda? Zaraz na pierwszym miejscu mówi się, co ona tam wie.
Tak, ale ja twierdzę, że to jest główny problem w facetach. Bo jeżeli są niedowartościowani, to tak mówią.
Kobieta tak nigdy nie powie, prawda?
Kobieta nigdy nie powie, dlatego że jeżeli widzi, że ktoś jest fachowcem i specjalistą i się sprawdza, to nie powie tak. Natomiast myślę, że wychodzi to z olbrzymich kompleksów i to jest głównym powodem, że tak się ocenia. Kompleksów, niezdrowej rywalizacji, niedopuszczania kobiet do pewnych dziedzin życia w społeczeństwie i to jest główny problem. Że tutaj główny problem tkwi w podejściu panów do nas. Dzień w dzień mnie to spotyka i dzień w dzień muszę praktycznie udowadniać, że jestem na właściwym miejscu, muszę walczyć o swoją pozycję i to wśród swoich kolegów, jak i zarówno wśród szefów. Także jest to jest najbardziej dyskomfortowa sytuacja, po prostu jeżeli chodzi o osobę, prawda, o kobietę na tym stanowisku. Natomiast jest to kwestia po prostu zaakceptowania, że ja nic w tej dziedzinie nie jestem w stanie zmienić, czyli nie dotyka mnie to, no bo nie mam na to wpływu. więc w tym momencie po prostu akceptuję to i nie mam z tym problemu. To nie jest mój problem.
I robi pani swoje.
I robię swoje. Problem jest tych ludzi, którzy mają z tym problem, prawda? Nie zmieni się. Nie zmieni się tak łatwo, także...
Myślałam, że po takich 20 latach, tak, bo pani mówi...
21.
21, że powiem pani zupełnie coś innego, że już nie, że już pani wchodzi, oddycha spokojnie, wydaje spokojnie komendy, nie widzi tego zainteresowania takiego dziwnego.
Każda rzecz, która mnie by się przydarzyła, jest wyolbrzymiona do tsunami. Natomiast jeżeli zrobi to kolega facet, to po prostu gdzieś to bokiem przechodzi. Po prostu jakoś się rozpływa i po prostu im więcej wolno niż mnie. Ja nauczyłam się jednej rzeczy, że dziwna sytuacja, bo jeżeli chodzi o sprawy podbramkowe takie i bardzo ciężkie na morzu, to im trudniejsza sytuacja, tym ja jestem spokojniejsza i maksymalnie skupiona i naprawdę i bardzo spokojna. Także no niestety decyzje i spokój kapitana udziela się wszystkim, bo jeżeli oficerowie i załoga widzi, że kapitan jest zdenerwowany, to raptownie wszyscy są zdenerwowani i wtedy naprawdę jest łatwo popełnić błąd. Natomiast ja jestem całkowicie spokojna i tak maksymalnie skupiona, że powiem pani, że nie mam czasu nawet na stres, na zastanawianie się nad czymkolwiek. Natomiast jestem kompletna panikara, jeżeli chodzi o dom. Jak się cokolwiek dzieje z moimi dziećmi, to nie potrafię nawet wystukać numeru telefonu pogotowia.
Weronika Korol-Smulewicz, córka pani kapitan, miała kilka lat, kiedy jej mama została kapitanem.
Natychmiast po przekroczeniu domu umie się znaleźć na lądzie, tak, rzeczywiście. Nie ma tego okresu kwarantanny po powrocie. Od razu, jak tylko przyjeżdża do siebie, to ja już wiem, mam wyczekiwaną godzinę SMS-a 6:30 i SMS jestem w domu. Jeżeli ja nie mam tego SMS-a, wstając za 15:07, z mojej strony jest od razu telefon, gdzie jesteś? I na przykład słyszę, wiesz, bo tutaj był korek, ale już minęliśmy Słupsk, za chwilę będę sobie, tylko daj znać, jak dojedziesz. Więc ten kontakt jest cały czas. Z morza też do mnie dzwoni, mimo tego, że już sama jestem dorosła, mam córkę i własną rodzinę, to zawsze ma czas, żeby go poświęcić, kiedy mam jakikolwiek problem.
Teraz jest o wiele łatwiejsza droga dojścia do kapitana, dlatego że po szkole morskiej ludzie, którzy kończą, studenci, od razu dostają dyplom oficerski i od razu idą pływać za oficera. Natomiast niestety u nas to było niemożliwe, bo po szkole morskiej tylko ci, którzy zdali najlepiej, obronili pracę magisterską, bo były studia 5-letnie, nie była licencjackich, tak jak teraz, że jest 3 lata, robi się inżyniera i już można dojść do kapitana i są jeszcze inne formy, inne szkoły. Trzeba było zaczynać przy dobrze obronionej pracy magisterskiej od asystenta pokładowego. I trzeba było rok pływać jako asystent pokładowy, później przewansowywać na 4. oficera, później na 3. oficera i to było na 2. oficera i to było wszystko po 2 lata pływania, czystego pływania. Więc żeby tak naprawdę dojść do kapitana, do dyplomu kapitana żeglugi wiekowej, trzeba było 10 lat spędzić na morzu i to czystego pływania. W tej chwili to jest skrócone do minimum.
I to dobrze, pani zdaniem?
Nie, niedobrze, ponieważ kadry wychodzą coraz słabsze. Przychodzą do mnie kadeci, którzy no niestety z różnych szkół. Ja po prostu staram się tą młodzież uczyć, ale jak patrzę na ilość wiedzy, którą oni posiadają, to naprawdę, powiem pani szczerze, cieszę się, że zostało mi kilka lat do emerytury i nie będę musiała na to patrzeć, bo poziom po prostu w tej chwili kadr oficerów kadetów, którzy przychodzą, jest naprawdę bardzo słaby. Są wyjątki, które rzeczywiście posiadają wiedzę, a reszta to trzeba zaczynać od podstaw. Ja na przykład wyznaję zasadę, że ja też wszystkiego nie umiałam. Miałam duże szczęście, że trafiłam na bardzo dobrych kapitanów, którzy chcieli mnie uczyć, a teraz muszę to oddać innym. Jednak między wiedzą merytoryczną nabytą w szkole, a wiedzą fachową, która się przydaje na statku bezpośrednio, jest ogromna różnica. Trzeba wiedzieć, gdzie, w których publikacjach można coś znaleźć, ale trzeba też po prostu czuć ten fach i to się trzeba nauczyć stopniowo.
Czyli nie ma takiej...
Jakie są awanse?
Nie ma drogi na skróty.
Nie ma drogi na skróty, natomiast to, co zostało w tej chwili zrobione, uważam, że to jest droga na skróty. Po prostu ta młodzież nie ma czasu, a wpada od razu w wir po prostu obowiązków, odpowiedzialności, stania samodzielnego na mostku i nie są do tego przygotowani. Dlatego najczęściej, jak przychodzą do mnie młodzi oficerowie, to niestety z starszym oficerem stoimy na przemian na mostku i po prostu tego młodego oficera uczymy i pilnujemy. Zanim ja go zostawię, zostawię samego na mostku. Po prostu boję się zostawić takiego człowieka na mostku, dopóki nie nabiorę doświadczenia i nie upewnię się, że on po prostu jest odpowiedzialny i nie narobi mi jakiegoś bałaganu. W trakcie, kiedy ja idę odpoczywać, a muszę, mając licencję pilotową, no i mam życie ludzi w swoich rękach, prawda? Więc to jest za duża odpowiedzialność, żeby kogoś tak sobie puścić na szerokie wody.
Jeden z moich kolegów kilka lat pływał z moją mamą i pamiętam, jak wrócił z pierwszego rejsu i mówi tak, wiesz co Weronika, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że twoja mama przeklina? I ja mówię, jak to? Było to dla mnie po prostu moja mama i moja mama przeklina? Nie, nie mogę, wiesz, mówię, aż się zapytałam, mówię, mamo, czy ty przeklinasz? A moja mama mówi, wiesz co, no czasami muszę rzucić tą przysłowiowe
mięso,
tak.
Bo w domu jej się nie zdarza.
Tak, nie zdarza się, bo inaczej nie dotrze. I też pamiętam, jak się urodziła moja córka i właśnie mój kolega, który wtedy też jeszcze pływał z moją mamą, mówi tak, wiesz co, Weronika, twoja mama jest dla mnie panią kapitan do momentu, dopóki nie weźmie wnuczki na ręce. Jak weźmie tą waszą małą Wiktorię, to jest już zupełnie inny człowiek. Mówi, wiesz, ona jest nagle taka spokojna, taka, mówi, taka anielska. Ja mówię, Boże, ja tej zmiany nie zauważam.
Kilka razy się spotkałam z czymś takim, że na przykład wychodzę rano ze Świnoujścia o godzinie 4:00, to już letnią porą, to już wschodzi słońce, jest piękny wschód słońca i pamiętam, że kilka razy mi się zdarzyło, że tak stałam i powiedziałam do moich oficerów, no zobaczcie, gdzie można takie widoki zobaczyć, kto wstanie o 4:00 rano i zobaczy wschód słońca i tak się na mnie widziałam, patrzyli jak na, po prostu na szurniętą. Ale to naprawdę...
Pewnie myśleli to samo.
Pewnie myśleli to samo, ale mówię, to są takie rzeczy, które jeżeli człowiek jeszcze dostrzega tą piękność przyrody wokół siebie, to jest właśnie to, gdzie powinien się znaleźć w tym miejscu. Także no, ja jestem zdania, że obojętnie, czy człowiek jest murarzem, malarzem, czy kim innym, jeżeli nie będzie do tego podchodził z pasją, no po prostu nic z tego nie wyjdzie. Bo jeżeli robi się coś z miłością i z pasją, to naprawdę musi się to udać.
Bohaterką mojej audycji była kapitan Elżbieta Drożdżowska-Smulewicz, kapitan żeglugi wielkiej, dowodząca dwoma promami, Kopernik i Jan Śniadecki, należącymi do spółki armatorskiej Euroafrika, a kursującymi na trasie Świnoujście i Sztab. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.